Otworzymy Ewangelię Mateusza, 27 rozdział. Będziemy czytali parę wierszy przed pamiątką wieczerzy. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział. I będziemy czytali od pierwszego wiersza. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, od pierwszego wiersza. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: i wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu, i dali je za pole garncarza, jak im nakazał Pan. W sumie Judasz, kiedy tak patrzymy na Nowy Testament, czy na całą Biblię nawet, to jest jedną z takich chyba najtragiczniejszych postaci, które zostało opisane w Biblii. I w sumie stanowi taki uderzający przykład człowieka niewierzącego, człowieka, który idzie na potępienie. Oczywiście my jako ludzie nie jesteśmy w stanie zdecydować, ocenić, tak, czy drugi człowiek jest zbawiony, czy jest potępiony. To tylko Bóg może to po pierwsze ocenić, a po drugie, no, my patrzymy tylko na zewnątrz, tak? Możemy powiedzieć, że ktoś wydaje owoce dziecka Bożego albo wydaje owoce osoby, która nie jest Bożym dzieckiem. Natomiast z tego, co patrzymy w Biblii, co jest napisane, co nam zostało pozostawione, jeśli chodzi o Judasza, to raczej wrażenie jest takie, że jest to człowiek, który się nie upamiętał. Tak? Pan Jezus sam w swojej modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii Jana w 17 rozdziale nazywa go synem zatracenia. To są dość mocne słowa. Więc można przypuszczać, że na podstawie tego, co wiemy, że jest to osoba, która nie pokutowała. Tak, on żałował oczywiście, tak jak tu czytaliśmy, żałował, miał świadomość nawet grzechu, ale tak jakby nie poszedł dalej, tak? Nie poszedł ten nie zrobił tego kolejnego kroku, żeby przyjść do Jezusa i powiedzieć Jezusowi, tak? Zgrzeszyłem, przebacz mi. Sam żal, czy świadomość tego, że ktoś grzeszy, absolutnie nie jest wystarczająca do zbawienia. Większość ludzi na tym świecie żałuje czegoś złego, co zrobiło, i większość szczerych przed sobą ludzi niewierzących ma świadomość tego, że grzeszy, że postępuje źle. Absolutnie nie jest to wystarczające do tego, żeby przed Bogiem być usprawiedliwionym. Wiemy, że usprawiedliwienie jest dostępne dopiero wtedy, kiedy człowiek przyjdzie i powie: Panie Jezu, tylko dzięki Twojej ofierze ja mogę otrzymać przebaczenie. Tak? Nic innego nie jest w stanie mi dać przebaczenia grzechów i wstępu przed Twój tron, jak tylko ofiara Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Kiedy człowiek w to uwierzy, w to temu zaufa, to dopiero wtedy otrzymuje usprawiedliwienie od Boga. Więc jest w pewnym sensie Judasz takim modelem człowieka, który się nie upamiętuje, stworzony przez Boga, tak jak każdy inny, miał niesamowitą okazję w swoim życiu. Tak? Żył przez 3 lata, chodził z Jezusem Chrystusem, chodził z Bogiem, słuchał Boga, był w Bożej obecności, a jednak tak jakby w ogóle nie korzystał z tego. Wiemy, że jego priorytety były zupełnie poprzestawiane. Był nastawiony na te ziemskie rzeczy, absolutnie nie był nastawiony na to, żeby słuchać Jezusa i uczyć się od Jezusa. Decyzje, które mamy zapisane, które podejmował, były fatalne. I koniec jego był fatalny. Całe jego życie, które mamy opisane, to jest jedna wielka tragedia. Jedna wielka tragedia. I tak, jest kilkakrotnie napisane w Biblii, że to było ku wypełnieniu pism. Ale też jest napisane, że człowiek, który wypełnia Boży plan, ten tragiczny element Bożego planu, nie jest zwolniony z odpowiedzialności. Więc on był odpowiedzialny za swoje czyny. Jego życie to jest jedna wielka tragedia. I w świetle tego, co wiemy o Judaszu, w świetle tego, co o nim czytamy, jak tragiczną był postacią, jak tragicznych dokonywał wyborów, jak tragicznie skończył, jak brzmi ta rada, którą udzielili mu arcykapłani, do których przyszedł. W 4 wierszu czytamy, że stanął przed nimi i powiedział: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. Coś tam dotarło do niego, tak? Coś go uderzyło, że oto wydał niewinnego człowieka i ten niewinny człowiek zginie. I przyszedł do tych ludzi i mówi: słuchajcie, no chciał od nich usłyszeć coś, tak? Bo nie chodziło tylko o to, żeby zwrócić te srebrniki. Czegoś chciał, coś tam się działo w jego sercu. I co usłyszał? A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Te słowa ty patrz swego oznaczają: ty pilnuj sam siebie, zajmij się sobą. Patrz na swoje życie. Podejmuj decyzję według swojego życia. Jak taki człowiek miał patrzeć na siebie i co mogło z tego wyjść? No tylko to, co wyszło. Jak popatrzył na siebie, to jedyne, co zobaczył, to, żeby pójść i się po prostu powiesić. To była naturalna konsekwencja tego, że taki człowiek, patrząc na siebie, na swoje postępowanie, na swoje życie, na swoje decyzje, i jedyny logiczny wniosek, do którego doszedł. Po prostu pójść i się powiesić. I to jest doskonały przykład tego, co się dzieje w życiu człowieka, kiedy człowiek zamierza iść według takiej rady, jak udzielili arcykapłani, kiedy zaczyna patrzeć na siebie. I dotyczy to zarówno ludzi niewierzących, tak? Czyli ludzi, którzy są niezbawieni i chcą ze swoim życiem zrobić. Jeśli nie przyjdą do Boga, nie przyjdą do Jezusa Chrystusa, nie przyjdą do Bożego Słowa, to jest jedyna rada, którą oni słyszą od innych ludzi. Ty patrz swego, tak? Zajmij się sobą. Popatrz w siebie. Spróbuj coś zrobić sam ze sobą, innymi słowy. Ale jeżeli człowiek jest niewierzący, jeżeli nie ma mocy Ducha Świętego w nim, jeżeli nie jest odrodzony, to co on może zrobić ze sobą? Tak naprawdę tylko to, co zrobił Judasz. Jedyny pozytywny skutek jego działania to taki, że kolejni zgubieni mieli być gdzie pochowani, bo im zafundował cmentarz. Niestety, człowiek jest w stanie drugiemu człowiekowi poradzić tylko tyle. Dzięki Bogu, że obchodzimy pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, który jest Bogiem, przyszedł na ten świat i umarł na krzyżu, i On nie patrzył na siebie, ale patrzył na nas. Przyszedł na ten świat, bo nas umiłował i nie patrzył na to, co Jemu się podobało. Tu mamy niesamowity kontrast. Judasza, który patrzył na siebie, przez całe swoje życie patrzył na siebie, a kiedy chciał coś zmienić, zwrócił się do ludzi i usłyszał to samo. Patrz na siebie. I skończył życie patrząc na siebie. A Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat i nie patrzył na siebie. Nie patrzył na to, co Jemu było należne. Nie patrzył na to, co Jemu się podoba. Kiedy modlił się do Jezusa, to mówił: niech Twoja wola się stanie, nie moja. I dzięki temu, dzięki Jego ofierze, teraz my nie musimy się patrzeć na siebie. Kiedy, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, nawet jak wierzący, kiedy masz problemy, kiedy masz trudności, nie musisz iść za taką radą. Nie musisz patrzeć na siebie. Zawsze możesz patrzeć na Jezusa Chrystusa. Na Jego ofiarę, na to, co On dla ciebie uczynił na krzyżu Golgoty. Jesteś wolny od tego, żeby koncentrować się na sobie, żyć według swoich przekonań, żyć według swojej mocy, żyć według swoich doświadczeń, które miałeś. Od tego wszystkiego człowiek się może uwolnić. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, który nie patrzył na siebie, ale za nas umarł na krzyżu Golgoty. I mamy ten niesamowity fragment, dobrze znany w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Pierwsze dwa wiersze. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwsze dwa wiersze mówią tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. To jest to wezwanie do nas, to jest ten kierunek, na co my mamy patrzeć, na kogo my mamy patrzeć. Niestety dla Judasza on poszedł za radą ludzi i dlatego jest właśnie tym modelem. Ludzi, którzy żyją na tym świecie, mają możliwość poznać Boga, mają okazję. Tak? Bóg jest przez osobę Jezusa Chrystusa, na wyciągnięcie ręki możemy powiedzieć. Boże Słowo mówi, że nie jest On daleko od każdego z nas. Ale ludzie żyją, 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 żyją i nie korzystają z tego. A jeśli już coś chcą zmienić, to bardzo często idą do innych ludzi. Albo sami sobie decydują, że będą patrzeć na siebie. A jeśli idą do innych, to jeśli ci inni ludzie nie kierują mi w kierunku Jezusa, to kierują ich znowu na tą ludzką naturę. Tak? Radź sobie sam. Bądź mocny, zrób to, zrób tamto. Cała masa różnych pomysłów. Co z tego wychodzi? Na świecie lepiej lub gorzej, najczęściej gorzej, a jeśli chodzi o wieczność, to jest potępienie i zostaje cmentarz. Ale my, jako ci, którzy wiemy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, my mamy inny kierunek, w którym możemy się patrzeć. I tak jak tutaj w liście do Hebrajczyków jest właśnie powiedziane, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, zamiast, dosłownie tam jest, leżącej przed nim radości, to było coś, w co on mógł normalnie, naturalnie wejść, tak? Mieć radość. To nie jest tak, że musiał się starać albo o radość, albo o cierpienie. Nie, ta radość leżała przed nim. Naturalną drogą było wejść po prostu do tej radości, którą on miał. Będąc Bogiem, Synem Bożym, wiecznym. Ale odszedł od tego i wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Nie patrzył na to, co było jego, patrzył na to, co było nasze. I teraz my możemy patrzeć na niego. Więc w każdej sytuacji w życiu trzeba patrzeć na Jezusa. Nie patrz na siebie. W sobie nic dobrego nie znajdziesz. Są takie trendy dzisiejsze, zresztą to nie jest nic nowego, jak czytamy Biblię, tak jak Salomon powiedział, nic nowego pod słońcem, prawda? Człowiek jest dobry. Naturalnie człowiek jest dobry. Spróbujcie jakiemuś psychologowi w szkole, wiem, bo próbowałem, powiedzieć, że człowiek nie jest dobry, że człowiek się rodzi zły. O Matko Boska, że tak powiem, używając kolokwialnego powiedzenia. Jaka burza? Ale co ty mówisz? Ale co ty sądzisz? Ale co to się dzieje? Ale jak to ten? Przecież to dobre, tak? Biblia mówi, że nie. Człowiek nie jest dobry. Od początku nie jest dobry. Jest grzeszny. Rodzi się w grzechach, żyje w grzechach. I jeśli nie skorzysta z ofiary Jezusa Chrystusa, to jeśli się patrzy w siebie, to nic dobrego nie zobaczy. Nawet jeśli wydaje mu się, że coś jest dobrego tam, to to nie jest tak naprawdę dobre w Bożych oczach. Boże Słowo mówi, że dobre uczynki ludzi, których serce nie jest nakierowane na Boga, są jak szata splugawiona. To jest tragiczny obraz, słuchajcie. Bo bez Jezusa nawet to, co ci się może wydawać dobre, nawet to, co możemy powiedzieć według obiektywnych kryteriów ludzkich, jest dobre, też nie jest dobre. To jest tragiczna sytuacja, bo my jako ludzie bez Jezusa, bez zaufania Jego ofierze, Jego śmierci, nie jesteśmy w stanie nawet ocenić, co jest dobre. Bo to, co mogłoby się wydawać, że jest dobre, nie jest w Bożych oczach dobre. Jest jak szata splugawiona. Bo całe życie człowieka jest dobre tylko wtedy, jeśli jest oparte na Jezusie Chrystusie, który umarł za twoje grzechy. Tak Bóg to zorganizował, tak Bóg to poustawiał. Jeżeli się nie oprzesz na Jezusie Chrystusie, nic nie jest dobre w twoim życiu. Choćbyś, tak jak Paweł pisze, swoje ciało oddał na spalenie, cały majątek oddał wszystkim. To jest nic, jeśli nie oprzesz swojego życia na ofierze Jezusa Chrystusa i nie będziesz patrzył na Niego. I przykładem tego był właśnie Judasz, który poszedł nie tam, gdzie trzeba, uzyskał radę nie taką, jak trzeba i niestety jej posłuchał. Dopatrzył swojego. Poszedł i powiesił się. Dzięki Bogu za to, że my, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, mamy tą perspektywę, ale musimy o tym pamiętać też i w naszym życiu jako Boże dzieci. Bo szatan wszystko robi, żeby nas odciągnąć od tego myślenia. Często mówi tak, ty jesteś wierzący, ale teraz to ty musisz, prawda, sobie tutaj sam radzić. Nie, czy wierzący, czy niewierzący, sam sobie nie poradzisz. Zawsze trzeba patrzeć na Jezusa. Zawsze słuchać Jezusa. Zawsze patrzeć na priorytety, jakie miał Jezus według Jego priorytetów żyć. Bo inaczej sami sobie po prostu nie poradzimy. I dzięki Bogu za to, że mamy tą świadomość jako ludzie wierzący. Ale to wszystko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Amen.